Chciałabym przedstawić mojego gościa, ale obawiam się, że kiedy powiem nazwisko, to niewiele osób będzie wiedziało, o kogo chodzi, bo Sejmik Osób Niepełnosprawnych to nie jest instytucja tak znana jak Sejmik Województwa Podlaskiego, więc może poproszę, żeby pani nam się przedstawiła, ale też wyjaśniła, czym jest Sejmik.
Anna Drabasz, jestem prezeską Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami i muszę powiedzieć, że czasami jesteśmy myleni z Sejmikiem Województwa Podlaskiego. Natomiast na pewno nasz sejmik jest dosyć specyficzny, ponieważ my zrzeszamy organizacje pozarządowe oraz wszystkich sojuszników, sojuszniczki, które działają, chcą działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nasz sejmik działa od 2016 roku, został zarejestrowany w 2017, czyli jesteśmy dosyć młodą strukturą, młodym bytem. Natomiast już mogę powiedzieć, że zaczynamy zdobywać tę rozpoznawalność, szczególnie w województwie, ale nie tylko. Znaczy nasza aktywność została zauważona także na forum krajowym, przez forum osób z niepełnosprawnościami i przez te środowiska okołokongresowe, tak bym powiedziała, czyli związane z tym ogólnopolskim kongresem osób z niepełnosprawnościami, który odbywa się co roku.
Sejmik województwa, czyli no rozumiem, że przedstawiciele są z całego województwa, jesteśmy w powiecie siemiatyckim. Czy właśnie organizacje, osoby z niepełnosprawnościami z powiatu siemiatyckiego mają swoich przedstawicieli w sejmiku?
Od niedawna. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście naszą troską ostatnio jest to, że chcielibyśmy, aby w naszym sejmiku była większa reprezentatywność tych podmiotów, które działają lokalnie poza Białymstokiem. Bo oczywiście te białostockie organizacje, one mają trochę innego typu działalność, są większe, radzą sobie w swoich działaniach, natomiast ich problemy, ich bariery czy rozwiązania, jakie stosują, są trochę inne i no, adekwatne do innego rozmiaru, prawda, jeżeli chodzi o aglomerację miejską Białegostoku. Natomiast organizacje z innych subregionów rzeczywiście mają swoją specyfikę. Każda miejscowość, każda gmina, każda wieś ma swoje własne problemy i potrzeby. I dlatego chcemy o nich słyszeć, chcemy wiedzieć, w jaki sposób możemy te działania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami również dostosowywać do ich oczekiwań.
Kongres Osób Niepełnosprawnych w Siemiatyczach. W jakim celu robi się taki kongres?
To jest już drugi konwent osób z niepełnosprawnościami w powiecie bielskim, siemiatyckim, tak? Bo tutaj mieliśmy w Bielskim w zeszłym roku, w powiecie siemiatyckim w tym roku. Tak naprawdę jest to subregion bielski, który chcemy objąć i nasz pomysł był taki, że rzeczywiście nie widzimy z Białegostoku, jak wyglądają realia organizacji tutaj. Nie za bardzo możemy się spodziewać tego, że organizacje czy osoby same do nas przyjadą do Białegostoku, a zatem postanowiliśmy, że przyjedziemy do organizacji, przyjedziemy do osób z niepełnosprawnościami, do ludzi, którzy chcą z nami rozmawiać i tutaj nadstawimy ucha, żeby usłyszeć to, z czym się te organizacje zmagają i jak możemy wesprzeć te organizacje.
Tematem była, właściwie tak upraszczając, można powiedzieć, że wybory, tak? Czyli ten udział w życiu społecznym, nie tylko wypełnianie tych obowiązków obywatelskich przez osoby z niepełnosprawnościami. Pani przyjechała z wykładem, ale potem były też te warsztaty. Czy to, co pani mówiła na początku, zmieniło się trochę to pani patrzenie na powiat siemiatycki po zakończeniu warsztatów?
To znaczy, wydaje mi się, że część problemów, barier jest wspólna dla wszystkich. I to nie tylko w Polsce, ale także i w innych państwach Unii Europejskiej. Natomiast rzeczywiście no jest pewna specyfika. Tutaj na pewno w Siemiatyczach dokładnie, bo też słyszałam takie głosy, które przede wszystkim mówiły tutaj o miejscowości, o mieście Siemiatycze. To jest rzeczywiście niska dostępność co do transportu publicznego. To jest taka specyfika, prawda, która niekoniecznie występuje w innych obszarach.
To ja tak dopowiem właśnie, tak, że kiedy rozmawiałam z osobami, które nie mogły przyjść, a wiedziały, że ja będę, to mówiły: powiedz o autobusach, powiedz o transporcie, powiedz o komunikacji, więc jakby tutaj rzeczywiście wydaje się, ja ze swoich obserwacji mogę też potwierdzić, że to dotyka osoby tu mieszkające.
A tak naprawdę no, możliwość dojazdu, bądź brak możliwości raczej dojazdu, zamyka wiele aktywności. To znaczy, jeżeli nie możemy wyjść dalej z domu, to oznacza, że nie pojedziemy do szkoły, nie pojedziemy do pracy samodzielnie, musimy liczyć na kogoś, że nas samochodem podwiezie, o ile w ogóle do tego samochodu się zmieścimy, więc naprawdę, czy nawet nie możemy myśleć o tym, żeby pojechać do innej miejscowości, co jest niemożliwe, bo chociażby PKS i to powszechnie w województwie podlaskim po prostu jest niedostosowany do osób z ograniczeniami mobilności.
A te inne problemy, właśnie te wspólne problemy dotyczące tej możliwości bądź braku możliwości brania udziału w wyborach?
W rozmowach bardzo często była mowa o braku dostępności architektonicznej. I to rzeczywiście jest taka bardzo namacalna bariera, która oczywiście jest likwidowana, ale w taki sposób powiedziałbym wybiórczy i który nie gwarantuje systemowego zniesienia tego problemu. Więc to jest na pewno ta jedna sprawa. Też często uczestnicy mówili o tym, że nadal mamy problem z myśleniem o niepełnosprawności w ogóle. Z takim trochę przeprogramowaniem naszej mentalności na to, że osoba z niepełnosprawnością ma te same prawa, co reszta społeczeństwa i ma prawo oczekiwać, że będą one realizowane. Więc tutaj rzeczywiście to są te wspólne problemy, które widzimy. Rozwiązania prawne, które by się wiązały ze zmianą ustaw, rozporządzeń, to jest to, na co może mamy taki mniej bezpośredni wpływ. Ale ja jestem przekonana i z doświadczenia swojego mówię, wszystko zaczyna się od najbliższego otoczenia. Jeżeli my zaczniemy inaczej myśleć, później inaczej robić, to zmienia się rzeczywistość i możemy mieć wpływ również na to, co się dzieje w parlamencie naszym, czy nawet w parlamencie europejskim.
Tutaj też jeden z postulatów z pracy warsztatowej, żeby nie robić czegoś tylko dla niepełnosprawnych, żeby nie wydzielać tej grupy spośród innych mieszkańców, że kiedy robi się spotkanie dla mieszkańców, to dla wszystkich, łącznie z osobami z niepełnosprawnością.
Tak, to powinno być automatyczne, że w momencie, kiedy organizujemy spotkanie ważne dla naszej społeczności, na tym spotkaniu nie tylko mogą, ale mają być osoby z niepełnosprawnościami, bo jest to naturalne. 12% społeczeństwa polskiego to są osoby, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności. Czasami widoczne, czasami niewidoczne, czasami stwarzające więcej barier, czasami mniej. Natomiast takie osoby powinny mieć miejsce obok nas, wśród nas i z nami dokonywać zmian w naszym otoczeniu.
Jakie mogą być efekty tego spotkania dzisiejszego? Czy oprócz tego, że się ludzie troszeczkę poznali, zintegrowali, dla niektórych może też była to okazja jakaś, żeby wyjść z domu, bo może nieczęsto mają takie zaproszenia, ale czy spodziewa się Pani, że będą jakieś takie jeszcze efekty wymierne?
Ja jestem może zbyt niepoprawną optymistką i zawsze mam duże oczekiwania, ale takie oczekiwania, które też popieram swoją deklaracją tego, że jestem w stanie się później włączyć w ewentualne aktywności, więc mam nadzieję, że rzeczywiście przynajmniej kilka osób po tym spotkaniu zacznie trochę bardziej intensywnie, może trochę inaczej, myśleć o tym, w jaki sposób można dokonać zmiany tutaj, na miejscu, bo to jest najważniejsze. To znaczy, żeby pomyśleć, czy w październiku, przy kolejnych wyborach komisje będą dostępne, czy będzie informacja na temat wyborów w odpowiedni sposób podana dla osób niewidomych, dla osób, które mają problemy ze zrozumieniem tekstu, dla osób w końcu, które nie mają internetu, bo to też ważne, prawda? Czyli w taki sposób, żeby ta informacja była dostępna i powszechna, a przy tym też czasami nie wystarczy tylko dać informację, czasami trzeba zachęcić do tego, żeby być aktywnym obywatelem, bo trzeba podkreślić, że udział w wyborach to jest nasz obowiązek i tak samo jest obowiązkiem dla wszystkich, jak i dla osób z niepełnosprawnościami. A my mamy za zadanie tylko zrobić tak, aby one mogły rzeczywiście ten obowiązek swój spełnić.
To tak już kończąc te poważne rozmowy, Pani mieszka w Białymstoku, więc będzie miała trochę inną odpowiedź, niż gdybym zapytała mieszkańca Siemiaty, czy w jaki sposób osoba z niepełnosprawnością, właśnie tak jak na przykład Pani poruszając się na wózku, może spędzać wolny czas?
No to zależy od preferencji, przypuszczam. Natomiast rzeczywiście to jest tak, dzisiaj mieliśmy wspaniały przykład mapy dostępności, która jest realizowana przez Fundację Impuls w Białymstoku, która pokazuje, jakie miejsca, w tym rekreacyjne, miejsca kulturalne, restauracje, kluby, w jaki sposób one są przygotowane na przyjęcie osób z ograniczeniem mobilności, czy narządu wzroku, czy innych niepełnosprawności. I myślę, że może to być pewien przewodnik tak dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie mogą się dostać, z czego mogą skorzystać. Ale myślę, że każdy powinien spędzać wolny czas w taki sposób, żeby po prostu realizował swoją pasję i robił to, co lubi. I najważniejsze jest, żeby nie napotykał barier na tej drodze.
Tego życzymy wszystkim osobom, które jeszcze z tymi barierami się spotykają. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.